W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Kiedy sięgamy do tego tekstu, tak jak go napisał Paweł w języku greckim, to tam jest to słowo pojednajcie się zapisane w trybie biernym, w formie biernej. To znaczy bądźcie pojednani albo dajcie się pojednać. Ta strona pasywna jest niesłychanie uderzająca. To nie jest tak, że to my chcemy się pojednać z Bogiem. To nie jest tak, że od nas wychodzi ta inicjatywa. To jest tak, że to Bogu zależy na tym, by człowiek był z Nim pojednany. To jest Boża inicjatywa. Każdy z nas jest tu zapewne dlatego, że chce. Każdy z nas od rana próbuje żyć tym. Ale jednego możemy być pewni, że tym, któremu najbardziej zależy na naszym pojednaniu z Bogiem, jest Jezus Chrystus. To w Nim jest taka pasja, żeby każdy grzesznik był jednany z Bogiem. To Chrystusowi zależy. Spośród nas wszystkich, jak tu jesteśmy, Jemu zależy najbardziej. I gdybyśmy chcieli się pytać, jak bardzo, to trzeba czytać ten tekst dalej. Ten tekst mówi, w jaki sposób Bóg jedna nas ze sobą. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. To jest jedno z najbardziej wstrząsających zdań w całym Piśmie Świętym. Mamy przed sobą krzyż i widzimy na tym krzyżu Jezusa. Widzicie w Nim swój grzech? On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Patrzymy na Jezusa, mówimy święty, święty, święty. Będziemy to śpiewać w tej Eucharystii. I tego, który jest święty, 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 Ojciec czyni moim grzechem. Tego, który jest pokorny, Ojciec czyni moją pychą. Tego, który jest przeczysty, Ojciec czyni moją nieczystością. Tego, który jest prawdziwy, Ojciec czyni każdym moim kłamstwem. Tego, który jest ubogi, Ojciec czyni moją chciwością. Jest grzech, który stoi między mną a Bogiem, który nie pozwala mi być przy Bogu. I Ojciec znajduje sposób na to, żeby tę przeszkodę usunąć. Sposób, który dla nas jest w ogóle nie do wyobrażenia. I ten sposób jest taki, że swojemu jedynemu Synowi, świętemu, 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 Ojciec każe stać się grzechem, każdym grzechem każdego z nas. On bierze mój grzech na siebie, staje się moim grzechem. Po co? Po to, że kiedy umiera na tym krzyżu, to mój grzech umiera razem z Nim. I Bóg usuwa przeszkodę, którą ja sam tak naprawdę postawiłem między sobą a Bogiem. Bóg ją usuwa i usuwa właśnie w taki sposób, że Jego Syn umiera, bo karą za grzech jest śmierć. W tym pierwszym czytaniu z Joela tu jest takie zdanie, niezwykłe zupełnie. Trzeba pamiętać, to jest drugi rozdział Joela. Pierwszy jest o tym, jak w Izraelu panuje zaraza, szarańcza, głód. Nie ma już co jeść. To jest wstrząsający opis. Półtora rozdziału bez przerwy. Kataklizm, kataklizm, kataklizm. Bieda, nędza, głód. I zobaczcie, co mówi prorok. Może się zlituje, może pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana Boga waszego. Bo ostatecznie problemem tych ludzi nie jest to, że są głodni, tylko że nie mają czego złożyć Bogu w ofierze. A błogosławieństwo nie polega tylko na tym, że się wreszcie najedzą, tylko że wreszcie dostaną do ręki to, co mogą oddać Bogu, bo póki co nie mogą przy Nim stać, nie mogą do Niego mówić, nie mają prawa oczekiwać, że On cokolwiek im powie. A błogosławieństwo polega na tym, że ta relacja zostaje przywrócona i to w jaki sposób, że Ojciec czyni grzechem swojego Syna. Jezus Chrystus nie jest grzesznikiem. My jesteśmy grzesznikami. Jezus Chrystus został przez Ojca uczyniony grzechem, nie grzesznikiem. Nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Ja ich popełniam w nieskończoność. Każdy z nas popełnia grzechy. My jesteśmy grzesznikami i dlatego Bóg z nami rozmawia. Bo Bóg kocha grzesznika. Ale Bóg nie rozmawia z grzechem. Nie ma dialogu między Bogiem a grzechem. Ponieważ Jezus Chrystus został uczyniony grzechem, to na Golgocie przeżył to, czego nikt z nas nie rozumie, że krzyczał do Ojca: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tej miłości Boga do nas zrozumieć się nie da. Tylko trzeba stanąć na progu tego wydarzenia i po prostu zamilknąć wobec miłości, która jest nie do przeliczenia, nie do zrozumienia, nie do opisania. Bóg mnie kocha w moim grzechu tak, że ten grzech przerzuca na swojego Syna. Syn staje się moim grzechem po to, żeby mój grzech umarł. To Bogu zależy, żeby między nami została przywrócona relacja. Dajcie się jednać Bogu ze sobą, dajcie Mu, pozwólcie Mu na to dzieło, którego dokonał. Wytrwajcie w tym przekonaniu, w tym doświadczeniu, jak bardzo On was kocha. Ponieważ wzmoże się nieprawość, wzrośnie nieprawość, to miłość wielu ludzi ostygnie. Ponieważ się wzmoże nieprawość, to miłość wielu ostygnie, oziębnie, pomniejszy się. Tamto słowo miłość w zapisie Mateuszowym to jest słowo agape, to co tłumaczymy przez łacinę na caritas. To jest miłość, której człowiek doświadcza. To nie jest miłość, którą ja kocham, tylko to jest miłość, którą jestem kochany przez Boga. I jak patrzę na taki krzyż i słucham ten tekst z Pawła, to odkrywam, nie? Mam na nowo odświeżone, odnowione, gwałtownie, mocno to doświadczenie bycia kochanym przez Niego. Ale potem jest tak, że rośnie nieprawość także we mnie. Dzieją się dookoła różne rzeczy, które nie pozostają bez wpływu na mnie. Niejednokrotnie sam jestem ich sprawcą. Sam wprowadzam w świat nieprawość. I efekt tego jest taki, że moje serce obudzone, pobudzone miłością Boga zaczyna stygnąć. I ta nieprawość wzrastająca dookoła i we mnie okrada mnie z doświadczenia miłości Boga. Nie okradam jest tego doświadczenia, że Bóg mnie kocha. Pozwalam sobie wmówić, że nie jest miłością, że nie jest miłosierdziem. Nie wiem, pozwalam sobie wmówić, że jest tylko sędzią, że jest tylko rozkazodawcą, że jest tylko prawodawcą. Nie? Pozwalam sobie narzucić kompletnie inny obraz Boga, taki, że we mnie to doświadczenie miłości staje się coraz słabsze, aż dochodzi, oby nie, ale Franciszek mówi, popatrzcie na szatana, tak jak go opisał Dante, Dante opisuje szatana jako kogoś, kto siedzi na tronie z lodu. Na tronie z lodu. Cały świat poszedł za nim, mówią faryzeusze, jak widzą Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy. Cały świat poszedł za nim. Nauczycielu, niech umilkną. Gdyby oni umilkli, to kamienie będą wołać. I taki moment, wszyscy przy nim, wszyscy przy nim. I w poczuciu szczęścia, i w poczuciu czegoś niesłychanego, w poczuciu obdarowania, wszyscy pójdziemy za nim. Odkryliśmy w nim naszego Pana, naszego Króla, Mesjasza. Tyle zostaje po roku. I co? Coś może z tego popiołu się narodzić? Jak się chodzi po tych rzymskich kościołach, bardzo często Pan Jezus tam jest pokazany w starożytnych mozaikach jako Feniks. Ptak, który się odradzał z popiołu. Wielki symbol zmartwychwstania. Z popiołu odradza się życie. Takie, które otrzymujemy od Pana. Nie potrafimy go wykrzesać sami z siebie, ale potrafimy jeszcze raz przyjąć życie, które przychodzi od Niego. Jeszcze raz potrafimy przyjąć od Niego to, ten czyn miłości szalonej, który jest w krzyżu i w zmartwychwstaniu. I kiedy On się odradza z popiołu, Jezus Chrystus zmartwychwstały, boski Feniks, kiedy On się odradza z popiołu, kiedy On wstaje ze śmierci, z tej śmierci, którą jest mój grzech, to ja wstaję razem z Nim i we mnie rodzi się życie. Ten znak nie jest znakiem upokorzenia. Ten znak jest znakiem nadziei. Ten znak jest wezwaniem do tego, byśmy uwierzyli Ewangelii, to znaczy dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. Byśmy uwierzyli Ewangelii. I dopiero to nas zmienia, to nas nawraca, to nas przekształca, to nas wskrzesza. To wskrzesza w nas doświadczenie miłości. Niezależnie od tego, ile dookoła nas i w nas nieprawości, która w nas zgasiła miłość. Nie? Jesteśmy w momencie łaski, mówił do nas Paweł, teraz jest czas zbawienia. Tylko nie przyjmujcie łaski Boga na próżno. Teraz jest czas zbawienia. Nie? Poddać się miłości, którą Bóg ma do nas. Poddać się temu Jemu pragnieniu. On nas chce do siebie przyciągnąć. On nas chce pojednać. Nie dajcie się pojednać Bogu ze sobą. Dacie? Amen.